Zamek w Melsztynie.
Warto przyjechać do Melsztyna i pospacerować po ruinach średniowiecznego zamku, który przed laty był największą tego typu budowlą w Dolinie Dunajca i Popradu. Miejsce to wiąże się z życiem wielu interesujących osób, które odegrały ważne role w naszym kraju, a także w Europie. Zamek był niegdyś siedzibą najbogatszych i wpływowych ludzi w Polsce. Gościł w swych progach znane postaci jak na przykład Jan Długosz. Tu też mieszkali rycerze krzyża, którzy swoje życie poświęcili walce o wiarę. Nazwa miejscowości wywodzona jest od niemieckiego Melstein, czyli kamień młyński, a to dlatego, że niegdyś u podnóża góry znajdowały się liczne młyny.
Zapraszamy na wędrówkę przez 700 lat historii tego miejsca, którą rozpoczniemy w południowo-wschodniej części założenia. Ze szczytu góry zamkowej rozpościera się piękna panorama na dolinę rzeki Dunajec. Poniżej wzgórza, na którym się znajdujemy, przez wiele lat istniał brud, czyli przeprawa rzeczna, na drodze prowadzącej do Biecza, a dalej na Węgry albo przez Kamieniec Podolski na Krym. Z miejsca, gdzie stoimy, po lewej stronie widać odległy o 3 km Zakliczyn, urokliwe miasteczko lokowane przez jednego z panów na Melsztynie z Pytka Jordana w XVI wieku. Na południowym wschodzie leży wieś Tropie, związana z pustelnią świętego Świerada, pierwszego kanonizowanego Polaka.
Budowę zamku rozpoczął kasztelan krakowski Specymir w 1347 roku. Jak mówi szef Centrum Kultury, Tradycji i Dziedzictwa Kulturowego w Zakliczynie, Kazimierz Dudzik, miejsce lokacji nie było przypadkowe.
To nie mógł być przypadek, że Melsztyn znajduje się o 27 kilometrów, czyli niegdyś dzień drogi od Tarnowa, gdzie pan ów wystawił wcześniej zamek na górze świętego Marcina. Leliwici z Melsztyna w północno-zachodnim rogu takiego 30-kilometrowego trójkąta ulokowali następnie przy kilku swoich wsiach miasto Brzesko.
Jak dotąd na zamku nie było profesjonalnych badań archeologicznych, a opinie opisujących go badaczy są czasami sprzeczne. Dlatego co do przeszłości przedstawimy raczej hipotezy poparte przez wielu historyków i zawarte w najnowszych opracowaniach. Według większości z nich to właśnie południowo-wschodnia część założenia jest najstarszą częścią zamku, wybudowaną przez Spicymira. Wysokie i urwiste stoki wzgórza doskonale chroniły budynek mieszkalny, mówi autor książki o Leliwitach z Melsztyna Krzysztof Moskal.
Na wierzchu muru obwodowego, ponad narożną przyporą, widzimy fragment ściany, który prawdopodobnie jest ostatnią częścią wielobocznej wieżyczki. W górnej partii mogła ona mieć około 3 metrów średnicy. Zapisy XVI wieku wskazują, że prócz niej mogła tu także istnieć wieża mieszkalna, ale co do tego nie ma pewności. Według dokumentu z 1536 roku gmach zamkowy obejmował dwa domy, w tym stary zwany tanecznicą, który prawdopodobnie znajdował się w miejscu, gdzie jesteśmy.
Budowniczy warowni Specymir powszechnie kojarzy się nam jako bohater sienkiewiczowskich krzyżaków. Tam jednak pisarz wspominał o jego potomku. Imiona Specymir, czy też jego zdrobniała forma Spytek, bardzo często bowiem pojawiają się w rodzie panów Melsztyna. Żeby odróżnić poszczególne postaci, identyfikowano je spełnionymi urzędami państwowymi.
Powróćmy teraz do protoplasty, którego potomkowie przez blisko 300 lat współtworzyli historię naszego kraju. Spicymir ze zwyczajnego szlachcica z Dębian w okolicach Wiślicy, którym był jeszcze w 1314 roku, awansował na najwyższe urzędy w kraju. Urząd wojewody krakowskiego otrzymał z rąk Władysława Łokietka, koronowanego w 1320 roku. Monarcha dążył do umocnienia swoich wpływów, otaczając się zaufanymi ludźmi. To każe przypuszczać, że Spicymir dzielnie stawał wcześniej u boku króla. Zwieńczeniem kariery budowniczego zamku było osiągnięcie kasztelanii krakowskiej, czyli najwyższej w kraju godności świeckiej.
Po śmierci Łokietka, kiedy berło przejął Kazimierz Wielki, Specymir cieszył się coraz większym zaufaniem króla. Był jego doradcą, dyplomatą i negocjatorem. Dążył do sojuszu z Węgrami, co potem kontynuowali jego potomkowie. Był architektem tajnych ustaleń, w myśl których Andegawenowie mieli zasiąść na polskim tronie, w zamian za pomoc w podboju wschodu. Można zatem stwierdzić, że Specymir przygotował nasz kraj, będący częścią cywilizacji zachodniej, do pełnienia roli łącznika między wschodem i zachodem. Na swoim terenie był dobrym gospodarzem, karczował lasy, zakładał wsie, osuszał bagna i pomnażał majątki. Melsztyn stał się siedzibą rodu, a zamek dziedziczony był przez pierworodnych synów.
Najstarszy z nich, Jan, po przejęciu obiektu także sprawował najważniejsze urzędy w państwie. Był kasztelanem krakowskim. Prawdopodobnie to on ufundował na zamku kaplicę w stylu gotyckim obok budynku mieszkalnego z ołtarzem pod wezwaniem Świętego Ducha. On także na zachód od zamku, na szczycie wzgórza, ufundował kościół pod wezwaniem Świętego Krzyża dla okolicznych mieszkańców.
Jego syn, Spytek II, zrobił najbardziej oszałamiającą karierę. Już jako 18-latek został wojewodą krakowskim. Budował klimat dla sukcesji w naszym kraju córek króla Węgier, Ludwika. Propagował objęcie tronu przez Jadwigę i w końcu doprowadził do jej przyjazdu do Polski. Odegrał też kluczową rolę w połączeniu Polski z Litwą. Za wyprawy zbrojne u boku króla otrzymał w dziedziczne władanie obwód Samborski na dzisiejszej Ukrainie oraz zachodnią część Podola. Zgromadził majątek z 16 zamkami, jakim nie dysponował w kraju nikt prócz króla.
Powoli przez część środkową założenia możemy się kierować na zachód.
Po lewej stronie początkowego fragmentu zachowanej części muru północnego znajdowała się cysterna, do której przez system rynien zbierano także deszczówkę z dachów zamkowych. Jeszcze w latach 80. ubiegłego wieku w sklepieniu cysterny był niewielki otwór. Działanie czynników atmosferycznych, a przede wszystkim poszukiwaczy skarbów, którzy plądrowali, dochodzące do zbiornika, doprowadzające wodę, podziemne korytarze spowodowały, że sklepienie zapadło się. Według zresztą opowiadanego z pokolenia na pokolenie miejscowego podania, lochy mają być pod całym podwórzem zamkowym i zostaje w nich ukryte ogromne skarby strzeżone przez szatana.
Dodajmy, że podobno jakiś śmiałek zapuściwszy się raz na szukanie skarbów zamiast nich znalazł beczkę wina, tak starego, że się już tylko trzymało w skorupie przez czas narosłej, bo całe drzewo beczki było już zupełnie przegniłe. Mówi historyk sztuki dr Andrzej Krupiński.
Najpewniej to za sprawą Spytka II, który był panem na Melsztynie w latach 1380-1399, po raz pierwszy podjęto jego rozbudowę. Wtedy to na zachodnim skraju zamkowego wzniesienia stanęła masywna wieża mieszkalno-obronna, której dwie zachowane do dziś ściany stanowią główny akcent architektoniczny zakliczyńskiej części Doliny Dunajca. Zbudowana na rzucie prostokąta złamanego kamienia miała dochodzące do 140 cm grubości ściany, głębokie piwnice i trzy kondygnacje naziemne, których dolna i górna służyły ku obronie. W środkowej zaś znalazły się nakryte drewnianymi stropami izby mieszkalne pana zamku i jego rodziny. Ale ostateczny kształt wieża ta otrzymała dopiero w połowie XV wieku, po podwyższeniu jej o kolejną ceglaną kondygnację mieszkalną. Wtedy też powstał pomiędzy zamkiem Spicimira a ową wieżą obszerny dziedziniec i otaczający go kamienny mur obronny z gankami drewnianymi dla straży i warowną bramą wjazdową, usytuowaną w jego zachodnim odcinku u samych stóp wieży. Spicimirowi II przypisuje się też budowę stojącego do 1796 roku na zachód od zamku drewnianego kościółka parafialnego Świętego Krzyża, po którym pamiątką jest do dziś stojąca na jego miejscu kamienna figura Chrystusa Chrasobliwego i znajdująca się w kościele domosławickim kamienna chrzcielnica z herbem melsztyńskich Leliwa i datą 1490.
Najmożniejszy z panów zamku, Spytek II, zginął w krucjacie. Tak, to nie pomyłka. Tak jak rycerstwo francuskie czy niemieckie miało swoje wyprawy krzyżowe do Jerozolimy, tak my mieliśmy swoje na wschód. Właśnie podczas takiej wyprawy Spytek, kasztelan poniósł śmierć w 1399 roku, dzielnie stając u boku księcia Litwy Witolda przeciwko Złotej Ordzie Tatarskiej. Przed starciem nad rzeką Worsklą wódz wrogich wojsk miał mu nawet ofiarować czepiec gwarantujący nietykalność na polu bitwy, ale ten odmówił i dał głowę w boju. Teraz od historii przejdźmy do miejscowych opowieści. Według legendy żona Spytka nie uwierzyła w jego śmierć. Nikt przecież nie odnalazł ciała, ani też nie widział go wśród jeńców tatarskich. Na powrót męża czekała 30 lat, wychodząc codziennie na wieżę i wyglądając jego powrotu. W pewną mroźną noc, kiedy pani nie było na zamku, do bram zapukał stary człowiek i prosił, by go wpuszczono. Lecz straże nie otworzyły drzwi. Jedni mówili, że był to pielgrzym wracający z Ziemi Świętej, drudzy szeptali, iż był to książę Podola, Spytko z Melsztyna, który przedarł się z Jasyru i wrócił do żony. Ale nikt go nie poznał, nikt go nie wpuścił. Opowiadano, że biedny starzec pod murami zamku siadł, szeptał imiona swoich dzieci i żony i tylko echo od murów zamkowych mu odpowiadało, aż mer Dunajca wtórował jego rozpaczy.
Powróćmy do historii. Synowie poległego byli jeszcze za młodzi, by zarządzać wielkim majątkiem na wschodzie, dlatego ówczesny król Polski, Władysław Jagiełło, odebrał rodzinie te włości. Kiedy po śmierci monarchy dzieciom z Pytka, Krzyżowca, zabrakło protektora, ich los nie był łatwy. Starszy z nich, Spytek IV, stanął na czele opozycji wobec biskupa Zbigniewa Oleśnickiego, który w imieniu małoletniego królewicza Władysława, zwanego później Warnyńczykiem, sprawował rzeczywistą władzę. Pomimo wielu prób, Spytkowi nie udało się powstrzymać koronacji 10-letniego króla. Dążył do niej biskup, by rządzić w jego imieniu.
Na to wszystko nałożyły się husyckie sympatie pana na Melsztynie. Miał on przyjmować komunię pod dwiema postaciami i gościć na zamku duchownych tego odłamu chrześcijaństwa zapoczątkowanego przez spalonego przez sobór w Konstancji Jana Husa. Biskup zagroził klątwą. Spytek najechał i złupił położoną w pobliżu Brzeska, a będącą wtedy miastem Uszew, własność biskupa. W tych czasach w Melsztynie prawdopodobnie nastąpiła kolejna rozbudowa systemu obronnego, która umożliwiła wykorzystanie broni palnej. Tendencje do zwiększania walorów obronnych zamku łączone są z udziałem Spytka w ruchu husyckim i przejściem do opozycji w stosunku do dworu królewskiego. Od strony północnej wzniesiono umocnienia ziemne, co spowodowało przesunięcie pierwszej linii obrony na dalszą odległość. Umocniono również bramę główną.
W rok po spustoszeniu Uszwi Spytek IV zawiązał przeciwko Oleśnickiemu konfederację w Nowym Mieście Korczynie. Chciał przez to wprowadzić w życie propozycje husyckie, a także odnowić państwo polskie przez powołanie sądów królewskich. Ten drugi postulat poparło prawie 170 przedstawicieli stanu rycerskiego. Żądano również osłabienia roli możnych ze związanego z biskupem stronnictwa rządzącego, które było przeciwne ekspansji Polski na zachód, przy udziale Czech. W dzień później Spytek najechał na Korczyn w celu wymordowania ludzi biskupa, ale niestety stracił poparcie konfederatów. Opuszczony przez większość z nich zginął we wsi Grotniki z rąk żołnierzy biskupa. Już martwy został osądzony i pozbawiony szlachectwa, a jego ciało przez 3 dni leżało na polu walki jako przestroga dla innych buntowników. W końcu król pozwolił zrozpaczonej wdowie zabrać zwłoki Leliwity. Melsztyn, zdobyty kilka dni później przez wojska królewskie, oddano osieroconej rodzinie. Tak oto po ojcu, który niósł wiarę na wschód, sprzymierzony z husytami syn poległ, domagając się reformy religii.
Według legendy od tego czasu pojawia się podobno na drodze wiodącej do zamku postać rycerza w zbroi jadącego wolno z rozwianym proporcem. Czasem wychodzi mu na spotkanie zjawa kobiety w bieli. Daje się też słyszeć przybliżający się tętent kopyt oddziału konnego.
Warto wspomnieć jeszcze o Janie V, który już pod koniec XV wieku przejął wszystkie dobra rodziny. Zgodnie z wolą ojca, Spytka V, przy podziale pominięto jego brata Wincentego, Opoja i Hulakę. Jan V sprzedał większość majątku wraz z zamkiem, a za uzyskane pieniądze udał się w podróż do Ziemi Świętej, gdzie został rycerzem Grobu Pańskiego. Po powrocie osiadł na dworze Pomianowskim koło Brzeska i tam mieszkał do śmierci w 1517 roku. Tak więc rodzina Leliwitów, która wcześniej za wiarę czy jej reformy ginęła, za przyczyną pozyskania pieniędzy na pielgrzymkę do Ziemi Świętej, rozstała się z tym miejscem, gniazdem rodowym, przez blisko 200 lat.
Niemal przez cały wiek XVI zamek znajdował się w ręku Jordanów. W połowie tego okresu nastąpiła przebudowa najstarszej części zamku w stylu renesansowym na rezydencję magnacką. Powstała wówczas dwukondygnacyjna budowla na osi wschód-zachód. W jej dolnej kondygnacji znajdowały się piwnice, górna zaś miała charakter reprezentacyjno-mieszkalny.
Po kolejnych dwóch rozbudowach w pierwszej połowie XVI wieku i 100 lat później nastąpiły dwie kolejne, dokonane przez ówczesnych jego właścicieli, to jest Wawrzyńca Spytka Jordana i Stanisława Aleksandra Tarłę. Po pierwszej do dziś zachował się północny odcinek muru obronnego i sklepiona do niedawna jeszcze wielka poterna na wodę, a po drugiej wczesnobarokowy portal znajdujący się obecnie w wieży XIX-wiecznego dworu w Janowicach.
Zamek dotrwał do końca XVIII stulecia, mimo że zmieniali się jego właściciele. Od początku XVII wieku byli nimi Tarłowie, a od połowy XVIII Landskorońscy. Oparł się nawet atakom Szwedów w XVII wieku. Tragiczny dla melsztyńskiego zamku okazał się rok 1770, kiedy to najpierw został zajęty przez konfederatów barskich, a następnie zdobyty i spalony przez wojska rosyjskie. Od tego momentu budowla znajduje się w ruinie.
Rozgrabiony i spalony w 1771 roku przez kozaków, zamek 20 lat później zaczął być traktowany jako swoisty kamieniołom i sukcesywnie rozbierany. Tak więc najpierw z wyłamywanych z jego murów i ścian kamieni sąsiadujących z Melsztynem do Masłowicach w latach 1789-1796 wzniesiony został kościół parafialny, a przez cały wiek XIX okoliczna ludność budowała z nich swoje domy. Raz tylko podjęto ratowanie jego ostatków. Dokonał tego w 1879 roku ich właściciel, hrabia Karol Landskoroński, znany opiekun i kolekcjoner zabytków, który kazał zabezpieczyć cementowymi nakrywami korony jego murów i spiąć żelaznymi kotwami ściany mieszkalno-obronnej wieży. Na dawnym zamkowym dziedzińcu zaś wystawił drewniany pawilon dla turystów, który dotrwał do czasów I wojny światowej.
To, że część wieży stoi do dzisiaj, zawdzięczamy Karolowi Landskorońskiemu. To na jego zlecenie pod koniec XIX wieku zabezpieczono mury, stosując betonowe wzmocnienia spięte metalową klamrą. Pod koniec ubiegłego wieku obiektem należącym do Skarbu Państwa administrowało Nadleśnictwo Brzesko. Niestety nie było ono w stanie zabezpieczyć ruin. Czynniki atmosferyczne niszczyły nie tylko cysternę, ale i mur północny, którego przęsła zaczęły się walić. Samorząd Zakliczyna, który od 2005 roku przeprowadzał prace porządkowe przy wycince drzew, w 2008 uzyskał zgodę na przejęcie obiektu. Miejmy nadzieję, że zachowa go, by był świadectwem dawnej świetności Melsztyna. Schodząc w dół, warto zatrzymać się przy krzyżu, który stoi na zboczu góry od końca XIX wieku. Umieszczono go w pobliżu dawnego brzegu Dunajca, w miejscu, gdzie przez kilkaset lat stała karczma. Nocowali w niej podróżni przeprawiający się przez Brud na rzece. Dodajmy, że nieco dalej na zachód, także u podnóża góry zamkowej, znajdują się dwie pustelnie w formie niewielkich chatek. Pierwszy z mieszkających tu eremitów przybył z północy Polski i osiedlił się w latach 80. ubiegłego wieku. Drugi, pochodzący ze Śląska, to były zakonnik klasztoru w Zakliczynie, który mieszka tu od końca lat 90. Obaj mówią o religijnych motywach swojej decyzji dotyczącej wyboru miejsca zamieszkania.
Kiedy stoimy przy rzece, patrząc na wzgórze, możemy także zwrócić uwagę na pierwszy pagórek po prawej stronie, czyli wysunięty w kierunku wschodnim. Istniało na nim prasłowiańskie grodzisko, na terenie którego znaleziono dwa interesujące skarby, ale to już temat na zupełnie inną opowieść.